Gość Radia Merkury.
Proszę Państwa, nieczęsto się zdarza, że polscy wykonawcy trafiają pod skrzydła znamienitych światowych firm. Janusz Wawrowski, który już nagrał niejedną płytę w Polsce, tym razem swój najnowszy krążek wydał pod auspicjami EMI-a. Panie Januszu, umieścił Pan na swojej płycie Aurora utwory polskie i nie tylko.
Tak, witam Państwa serdecznie. To prawda, program jest dobrany trochę impresjonistycznie, modernistycznie. Chodziło mi o to, żeby pokazać właśnie muzykę polską. Na tym tle oczywiście Szymanowski, który w tym samym okresie żył utwora Wel czy Izaj. No i Lutosławski, którego rocznicę setną urodzin obchodzimy w tym roku, ale moim zdaniem też silnie słychać w jego muzyce wpływy właśnie tej epoki jeszcze i tej szkoły w ogóle francuskiej.
Kocha Pan kolor w muzyce, bo te utwory trzeba namalować.
Tak, to prawda. Myślę, że to, co cenne w tym repertuarze i w tej muzyce, to właśnie ta możliwość pokazania bogactwa barwy w ogóle instrumentów i skrzypiec, instrumentu smyczkowego i fortepianu i współpracy. Jest to w ogóle bardzo różnorodne w sumie podejście kompozytorów do tematu barwy dźwięku, dlatego że ten impresjonizm Ravela, impresjonizm Szymanowskiego jest zupełnie różny, można powiedzieć, na przeciwnych biegunach, ale jakże to jest interesujące właśnie, jak te same instrumenty różnie traktowali kompozytorzy.
Panie Januszu, ale te utwory także wymagają ogromnej sprawności technicznej. Pan jest znany z tego, że może pan sobie pozwolić na płytę z 24 kaprysami Niccolò Paganiniego, a tutaj także fajerwerk wirtuozerii to sonata Izaja.
Tak, sonata Izaja, również Ravel trzecia część, Szymanowski to może bardziej dla pianisty wyzwanie, to chyba jedno z najtrudniejszych dzieł kameralnych dla pianistów. Rzeczywiście cieszę się, że dzięki grywaniu wszystkich kaprysów Paganiniego, dzięki nagraniu całej płyty ze wszystkimi jego kaprysami, otrzymałem taką możliwość, wytrenowałem się, jeśli można tak brzydko powiedzieć, technicznie na tyle, że te inne utwory już nie sprawiają takiej dużej trudności. Można powiedzieć, że cykonawstwo 24 kaprysów Paganiniego nie było dla mnie nigdy celem, tylko pewnym etapem i środkiem. Liczyłem na to, że wykonując je wszystkie, około 20-30 razy wykonałem cały komplet na koncercie, otrzymałem jakby taką możliwość poruszania się w tej technice skrzypcowej już z większą swobodą i dzięki temu mogę się bardziej właśnie skupić na aspektach jakby estetycznych, walorach dźwiękowych i cieszę się również w tym repertuarze, który jeszcze wracając w ogóle do koncepcji płyty, wydaje mi się, że tu mówimy o tych modernistycznych, impresjonistycznych klimatach płyty, ale jednocześnie myślę, że to jest muzyka, która dużo może dać radości również słuchaczom, którzy na przykład na co dzień nie słuchają klasyki. Myślę, że to jest taka muzyka, z którą można rozpocząć tą przygodę z muzyką klasyczną.
Powiedział o panu pan Jacek Marczyński, że udowadnia pan, że muzyki uważanej za trudną można słuchać z autentyczną przyjemnością. I jeszcze jedno, może pan kilka słów o tym pianiście powiedzieć?
Tak, José Gallardo jest to wybitny pianista, kameralista grywający na całym świecie z największymi w ogóle solistami, muzykami tego świata. Absolutnie myślę, że wiele świeżości wniosło do tej interpretacji również polskiej muzyki. Ten fakt jego pochodzenia z Buenos Aires jest to również dowód na to, że ta muzyka jest absolutnie uniwersalna. Oczywiście, że jestem muzykiem, może tutaj mogę być stronniczy, ale wydaje mi się, że muzyka jest taką sztuką najbardziej uniwersalną, to znaczy ta muzyka nie zna granic. Może się spotkać dwóch muzyków, jeden z Konina, jeden z Buenos Aires i mogą wykonywać Szymanowskiego czy Ravela, czy również tanga na przykład Piazzolli i świetnie się dogadać, nawet nie używając za dużej ilości słów. Myślę, że też nasza współpraca ułożyła się dosyć potoczyście i miło, ponieważ mamy pewne poczucie muzyki podobne, pewne poczucie szczegółów, pewne podstawy. Czujemy muzykę po prostu bardzo podobnie, także te próby i ta praca to już jest detal. Thank you.
Jose Gallardo, może kiedyś panowie nagrają tanga Piazzolli, a tymczasem był pan niedawno w Poznaniu w Towarzystwie Muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego, żeby promować swoją nową płytę, ale także, żeby opowiedzieć trochę o sobie. Panie Januszu, prowadzi pan bardzo intensywną działalność koncertową, również we wrześniu zbliża się kolejny festiwal imienia Zygmunta Noskowskiego. Co przed panem teraz? Dużo koncertów związanych z tą płytą?
Tak, koncerty promujące płytę z lipca w różnych miastach Polski, właśnie z Jose Gallardo będziemy mieli taką trasę, kursy mistrzowskie w lipcu również, także zapraszam serdecznie wszystkich młodych skrzypków zainteresowanych. Pierwsza połowa lipca, jeszcze wiem, że chyba można się zgłosić na kurs do Łańcuta. Oprócz tego właśnie wspomniany przez panią festiwal Muzyczne Przestrzenie, trzecia edycja w Wielkopolsce, no i mnóstwo różnych planów. Myślę, że gdzieś tam też już następne plany na następne płyty, ponieważ kontrakt z wytwórnią obejmuje nagranie 4 płyt, tak około roku, ponad roku na każdą płytę jest przeznaczone na promocję, także gdzieś tam już trzeba myśleć. Plany są bujne, różne i oby tylko zdrowie dopisało to.
Panie Januszu, może to pytanie jest trochę niedyskretne, ale ja muszę je zadać. Piotr Beczała dla Universalu, podobnie Aleksandra Kurzak, Mariusz Kwiecień, pan dla EMI-a. Jak się dostać do takiej kompanii płytowej? Trzeba pukać, czy oni sami zapukali?
Oczywiście, jak to zawsze, trochę szczęścia, wytrwałości dużo. Może też pasja do muzyki polskiej poruszyła pewne osoby, które pracują w filmie, zauważyły nie tylko może jakość mojego kunsztu jako skrzypka, ale również pewną pasją i muszę przyznać, że właśnie w sumie ten kontakt z wytwórnią zaczął się od mojej pasji w ogóle do promowania muzyki polskiej, tej dawniejszej, mniej znanej i do tej zupełnie współczesnej, jako że jestem również takim fanem również muzyki współczesnej, wykonuję często utwory pisane dla mnie, chociażby ostatnio miałem okazję wykonać koncert skrzypcowy w Katowicach z orkiestrą radiową Tomka Opałki, wybitnego młodego kompozytora. Myślę, że ta pasja też została zauważona, co jest w dzisiejszych czasach również ważne dla wytwórni, żeby właśnie wykonawcy z danych państw grywali, promowali również swoją muzykę narodową, to jest jakby taki trochę mi się wydaje trend teraz. Wielu jest artystów, którzy zaczynali taką właśnie karierę, czy w tych dużych wytwórniach koncertową właśnie grywając repertuar. Także myślę, że ta wiara w tą naszą sztukę, w tą naszą muzykę opłaciła mi się i polecam to wszystkim wykonawcom. Myślę, że to jest tylko, podnosi prestiż kraju, jeśli promujemy własną sztukę. Oczywiście nie zapominając o tych hitach największych, bo to też trzeba mieć zawsze w repertuarze i w każdym momencie potrafić zagrać koncert Beethovena, Brahmsa czy Czajkowskiego.
polska szkoła skrzypcowa zawsze trzymała się dobrze, ale bardzo miło, jeżeli polscy skrzypkowie znajdują się w towarzystwie takich wykonawców jak Nigel Kennedy czy Itzhak Perlman, przecież taka czołowa twarz dla EMI-a, jeśli chodzi o skrzypce. Panie Januszu, dziękuję serdecznie za te piękne chwile muzyki spędzone przy tej płycie. No i czekamy na wrześniowy festiwal Muzyczne Przestrzenie. Wrócimy do rozmowy, będziemy promować już konkretne koncerty, które pan zamyślił na tym festiwalu.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich panią i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Merkury i do usłyszenia. Thank you.